Chwała Panu, drogie siostry, drodzy bracia. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za to wsparcie, którego zbór w Bielsku Białej udziela tej pracy prowadzonej tam w Tychach. Jestem wdzięczny Bogu za Was, za Waszą ofiarność, za tą taką wytrwałość w tej służbie i w tej pracy. Rzeczywiście Pan błogosławi i możemy to widzieć na każdym kroku i ta sala też jest taką odpowiedzią na to, że Pan chce, abyśmy tam byli. Pan, jak powiedział brat Edward, sam buduje ten Kościół, bo to nie jest ani mój zbór, ani nikogo innego, ale to jest Kościół Pana Jezusa Chrystusa, Jego cząstka, Jego ta lokalna cegiełka. I wierzę w to mocno, że i ta sala powiększona będzie też wypełniona tymi, którzy szukają sensu w życiu, tymi, którzy szukają czegoś, co wypełni pustkę w ich życiu, a wierzę, że jedynym, który może wypełnić tą pustkę, jest Jezus Chrystus. Ktoś powiedział, że mamy każdy w swoim sercu takie miejsce na kształt Jezusa Chrystusa. I to miejsce, choćbyśmy cokolwiek tam próbowali włożyć, czymkolwiek je zapełnić, będzie dalej puste. Bo tam może wypełnić to miejsce tylko Jezus, tylko nasz Zbawiciel. Amen? Halleluja. Cieszę się z tego, że i dziś mogę dzielić się z Wami Bożym Słowem, że mogę mówić o tym, że Jezus, nasz Pan i Zbawiciel, o którym śpiewaliśmy, jest tym, który dodaje nam sił, jest tym, który nas najlepiej rozumie, tym, który nas wspiera każdego dnia. Kochani, przygotowałem dzisiaj taki temat. Chciałbym mówić na temat zniecierpliwienia. Zniecierpliwienie, czyli coś, co jest zaprzeczeniem cierpliwości albo oznaką tego, że ta cierpliwość się kończy. Nie wiem, czy spotykacie się w życiu z takim problemem, czy tylko być może ja mam taki problem. Cierpliwość jest, kochani, taką cechą, która przydaje się w różnorodnych sytuacjach w naszym życiu, ale najczęściej właśnie tak jest, że tej cierpliwości nam brakuje. Czekamy na coś, czekamy, spodziewamy się, że to się stanie, że to nastąpi, że to powinno już się stać, że to powinno już się wydarzyć, ale to się nie dzieje. I zmęczeni tą sytuacją zaczynamy tracić cierpliwość. Różnie to wygląda, kochani. Jedni potrafią czekać dłużej, inni nie mają cierpliwości zbyt wiele, bo z natury są niecierpliwymi ludźmi. Ale myślę sobie, że jeżeli to oczekiwanie się wydłuża, to w końcu i ten, kto potrafi wiele znieść, wiele się naczekać, w końcu też straci cierpliwość. I co najczęściej, kochani, w takich sytuacjach mówimy? Co najczęściej w takich sytuacjach wypowiadamy? Wydaje mi się, że najczęściej wypowiadamy słowo, czy zapytujemy, jak długo jeszcze? Jak długo jeszcze? Jak długo mam czekać? Jak długo można czekać? Ile to jeszcze będzie trwało? Czy ja w ogóle się doczekam? Chciałbym, kochani, żebyśmy przyjrzeli się właśnie temu problemowi jakby z trzech pozycji. Pierwsza to relacja człowiek-człowiek, druga to relacja człowiek-Bóg i trzecia to relacja Bóg-człowiek. Zacznijmy zatem od tej pierwszej relacji człowiek-człowiek. Wiecie, drodzy, ludzie mają względem siebie wiele wzajemnie oczekiwań. A bierze się to stąd, że ktoś nam coś obiecał, powiedział, że coś załatwi, że załatwi taką czy inną sprawę, że zadzwoni, jak będzie gotowe. Czekamy, mija tydzień, drugi, miesiąc, dwa, nie ma żadnego sygnału z jego strony. Muszę wam powiedzieć, że jak zabieraliśmy się za ten remont tam w Tychach, rozglądałem się za wykonawcą, dzwoniłem tu i tam po wszystkich, którzy mi przyszli na myśl, znajomych i mniej znajomych. Niektórzy odpowiadali, wiesz co, muszę się zastanowić, muszę spojrzeć do mojego rozkładu, zadzwoń, jutro dam ci odpowiedź. I dzwoniłem. Padała odpowiedź najczęściej, no bardzo mi przykro, niestety sprawdziłem terminy, nie dam rady, już mam swój kalendarz wypełniony innymi zleceniami. Ale byli też tacy, którzy powiedzieli, okej, wiesz co, przyjedziemy do ciebie, siądziemy, wypijemy kawę, zobaczymy te plany, ten projekt, który tam masz, no i podejmiemy decyzję. No i wiecie, co się stało? Mijał czas, czekałem, a ich nie było. I niestety muszę wam z przykrością powiedzieć, że do dziś się nie pojawili. Wiecie, gdybym tak czekał, to prawdopodobnie bylibyśmy jeszcze dalej tam w tej naszej małej sali, ale chwała Panu, że znalazł się solidny wykonawca i nie dał długo na siebie czekać, to jest najważniejsze. Przyszedł, chwycił się, zrobił, myśmy oczywiście mu pomagali. Wiecie, w relacjach człowiek-człowiek mamy najczęściej do czynienia z nieodpowiedzialnością. Ludzie lekko traktują słowa, które wypowiadają, lekko traktują swoje przyrzeczenia. A co tam? Raz zadzwonił. Jak mu zależy, to zadzwoni drugi raz, zadzwoni trzeci raz. Nie ma się czym przejmować. I stąd właśnie, kochani, później się biorą te pytania, jak długo? Jak długo to będzie trwało? Ile razy jeszcze będę musiał dzwonić? Jak długo będzie mnie zwodził? No właśnie, kochani, mówimy, że ktoś jest niesłowny, bo nie bierze odpowiedzialności za to, co przyrzekł, za to, co obiecał. A ktoś drugi czeka, czeka i pyta sam siebie, jak długo? Jak długo jeszcze? Już tracę cierpliwość. Przykład, kochani, ze Starego Testamentu. Pamiętacie, Eliasz bardzo długo napominał naród izraelski, napominał lud izraelski. Kierował ich uwagę na Boga, a oni nic i nic. Król Achab miał, tak byśmy mogli dziś powiedzieć, takie lajtowe podejście do Boga, jego żona Izabel. Tym bardziej. Wszyscy, jak sądzę, znamy ten fragment Bożego Słowa mówiący o tym, jak prorok Eliasz w końcu zgromadził naród izraelski na górze Karmel i chcąc ich nakłonić do podjęcia decyzji, żeby służyli Panu, żeby się określili, zadał im jedno pytanie. Pamiętacie, o co ich zapytał? Pierwsza Księga Królewska, 18 rozdział, werset 21. Pierwsza Królewska, 18:20-21. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł, jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Tak ich zapytuje. Jak długo zamierzacie tak postępować? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. A jeżeli Baal, to idźcie za Nim. Jak długo macie zamiar zwodzić Boga? Moglibyśmy, parafrazując, powiedzieć. Dziś byśmy może powiedzieli bardziej dosadnie. Jak długo macie zamiar ignorować, bimbać sobie, lekceważyć to, co do was mówię, lekceważyć sprawy Boże? Widzimy tę desperację Eliasza, który stracił cierpliwość. Widzimy Eliasza, który usiłuje nimi potrząsnąć. Mówi, hej, hej, co z wami, ludzie? Komu w końcu chcecie służyć? Żywemu Bogu czy wytworowi własnej fantazji? I co naród na to? Pamiętacie? Co naród na to? Czytamy o tym w 21 wersecie. Zobaczcie. Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. Wiecie, tak sobie pomyślałem, proste pytania są nieraz najtrudniejsze. Oddał im wybór. Albo w prawo, albo w lewo. Opowiedzcie się. Dlaczego lud nie odpowiedział? Jak myślicie? Dlaczego lud nic nie odpowiedział? Wydaje mi się, że powodem było ich podzielone serce. Powodem było ich rozdwojone serce, z którym tak na swój sposób dobrze im się żyło. Myślę, że może też czekali, co się stanie. Kto odpowie na to wołanie? Czy Baal odpowie na to wołanie tych swoich 450 proroków? Czy może jednak Bóg? Jahwe, żywy, jedyny, stanie po stronie tego obecnego, ale osamotnionego swojego sługi. Wiemy, kochani, co się stało. Jedyny, święty, wszechmogący Bóg objawił swoją moc. Alleluja. On odpowiedział. Ale to pytanie, kochani, to pytanie kierowane przez człowieka do drugiego człowieka dalej brzmi. I ono wybrzmiewa. Często w naszym życiu codziennym, kochani. Często w naszym życiu rodzinnym. Jak długo? Jak długo każesz mi czekać na odwzajemnienie mojej miłości, mojej cierpliwości, mojej wyrozumiałości, mojej wierności? Jak długo być może masz zamiar mnie upokarzać w towarzystwie innych osób? Jak długo masz zamiar zachowywać się tak, jak się zachowujesz? Często jest tak, że tracimy cierpliwość jedni do drugich, kochani, w naszych małżeństwach. Mąż sobie myśli, ja jestem taki wyrozumiały, taki łagodny, tak się staram, żeby wszystko było dobrze. A moja żona tego nie dostrzega. Ona tego w ogóle nie docenia. Żona mówi, ja dbam o dom, o dzieci. Oprócz tego chodzę do pracy, jestem wciąż zalatana. A mój małżonek myśli, że to się tak wszystko samo dzieje. Tracimy cierpliwość, kochani, do siebie nawzajem. Nie rozmawiamy o tym szczerze. Tylko gdzieś w myślach się zadręczamy. Aż w końcu coś wybucha i padają słowa, których tak naprawdę nikt nie chciałby powiedzieć. Zapytajmy siebie, zadajmy sobie to pytanie Eliasza. Jak długo to ma trwać? Jak długo to ma trwać w moim życiu? Czy nie ma wyjścia z tej sytuacji? Czy już do końca tak to ma wyglądać? A może samemu sobie powinienem zadać sobie to fundamentalne pytanie. Dlaczego kuleję? Dlaczego coś w moim życiu kuleje? Komu tak naprawdę służę? Czy nadal jest to żywy Bóg? Czy może niepostrzeżenie coś się zmieniło? Tak, obrałem kiedyś, że będę służył Panu. Był taki moment, był taki dzień. Ale jak wygląda to dzisiaj? Jak w moim życiu wygląda relacja z Bogiem? Relacja z moim mężem, z moją żoną, z moimi dziećmi? Może będzie, kochani, potrzebna taka chwila milczenia, chwila zastanowienia się nad swoim życiem i dokonanie jasnego samookreślenia. Takie momenty, kochani, są potrzebne. Wiecie, co tak naprawdę powiedział Eliasz do Izraelitów tam na górze Karmel, kiedy zadał im to pytanie, jak długo macie zamiar kuleć na dwie strony. On tak naprawdę powiedział, słuchajcie, straciliście swoją tożsamość. Straciliście swoją tożsamość. Nie można was zidentyfikować. Nie wiadomo, coście za jedni. Kochani, czy zdarzyło się wam kiedyś zgubić dokumenty? Jakiś dowód tożsamości, dowód osobisty, prawo jazdy, jakąś legitymację? Mnie się zdarzyło. Było to co prawda dość dawno temu, ale będę to pamiętał do końca życia. Bo to była taka trauma, to była taka stresująca sytuacja, kochani. Nie byłem sobą, nie mając dokumentów. A było to tak, że byłem u kolegi gdzieś tam na wsi. Jakoś tak się zasiedziałem i zorientowałem się, że już jest późno, że za chwilę odjeżdża autobus, a do przystanku było takim normalnym krokiem 20 minut. No i wybiegłem od tego przyjaciela i w zasadzie to całą drogę biegłem i dobiegłem do autobusu. Dojechałem do domu, ale kiedy wszedłem, zorientowałem się, że nie mam dokumentów. Wypadły. Gdzieś wypadły. Po drodze. Nie miałem wtedy samochodu, nie było komórek, żeby szybko zadzwonić i powiedzieć, idź tam, słuchaj, koledze, przyjacielowi, wyjdź tam gdzieś, poszukaj, może gdzieś leżą. Może znajdziesz. Na szczęście znalazł się ktoś uczciwy, ale to trwało, kochani, parę dni. To było blisko kościoła. Poszedł, dał księdzu, ksiądz ogłosił zambony. Jakoś tam ten mój przyjaciel się dowiedział i poszedł, odebrał te dokumenty i po kilku dniach miałem je z powrotem. Wiecie, co jest, kochani, najgorszego w zgubieniu czegoś? Najgorsze jest to, że nie wiemy, kiedy to się stało. Najgorsze jest to, że nie wiemy, bo gdybyśmy wiedzieli, to byśmy nie zgubili. I to tak właśnie dzieje się zawsze wtedy, gdy gubimy swoją tożsamość, kochani. Nie wiemy, nie kojarzymy tego momentu. Idziemy, jak gdyby nigdy nic dalej. Zastanówmy się nad tym, drodzy. Dziś Bóg mówi do mnie i do każdego z nas, abyśmy pomyśleli o naszych drogach, o naszych relacjach, w naszych domach, abyśmy rozmawiali szczerze, tak aby to pytanie, jak długo jeszcze, nie musiało padać. Popatrzmy teraz na relację człowiek-Bóg. Wszyscy wiemy, drodzy, że w stosunku do Boga bardzo często pada to pytanie, jak długo jeszcze? Pada najczęściej w naszych modlitwach, wtedy, kiedy przychodzimy do Boga, kiedy wylewamy przed Nim swoje serce, kiedy się modlimy. Wtedy najczęściej zadajemy Panu to pytanie, Boże, jak długo jeszcze każesz mi czekać? Czy Ty tam w ogóle jesteś? Czy ja się doczekam jakiejś odpowiedzi od Ciebie? Czy mnie słyszysz? Panie, bo ja tracę już nadzieję, tracę wiarę. Tak długo się modlę, tak długo wołam. Ale nic się nie dzieje. Czy dasz mi uzdrowienie? Czy usuniesz taki czy inny problem? Ja już nie mam siły. Ja już nie mam siły czekać. Psalm 6, werset 3 i 4. Psalm 6, 3 i 4 werset. Dawid woła, zmiłuj się nade mną, Panie. Zmiłuj się nade mną, Panie, bom jest słaby. Uzdrów mnie, Panie, bo strwożyły się kości moje i dusza moja bardzo się zatrwożyła. A Ty, Panie? 3 kropki i pytajnik tam jest. A Ty, Panie? Jak długo? A Ty, Panie, jak długo? Podobnie w psalmie 119 możemy przeczytać psalmista. W psalmie 119 wersety 81 i 82 powiada tak. Dusza moja tęskni do zbawienia Twojego. Oczekuję słowa Twojego. Oczy moje tęsknią do obietnicy Twojej, mówiąc, kiedy mnie pocieszysz? I to nie są, kochani, odosobnione przypadki. Moglibyśmy takich miejsc znaleźć wiele. Znamy też je, kochani, ze swojego życia, ze swojego doświadczenia. Muszę się Wam przyznać, że ja często tak postępuję. Tak wyrażam swoją niecierpliwość względem Boga. Mówię, Panie, chciałem Ci przypomnieć, że tu jestem, że wciąż czekam. Spełnij swoją obietnicę, spełnij ją dziś, spełnij ją teraz. Na innym miejscu Dawid się modli, psalm 143, 6 werset i 7. Wyciągam ręce do Ciebie, dusza moja pragnie Ciebie jak zeschła ziemia. Wysłuchaj mnie rychło, Panie, bo duch mój omdlewa. Nie ukrywaj przede mną oblicza swego, bym nie stał się podobny do tych, którzy schodzą do grobu. Jak długo jeszcze, Panie? Jak długo? Jak długo mi każesz znosić ten ból? Zmagać się z przeciwnościami, z wrogiem, który wciąż zastawia na mnie sidła, który uprzykrza mi życie, który mnie atakuje. Jak długo, Panie? Zadajemy takie pytania. Ale wiecie, chciałem Wam powiedzieć, że w Biblii, w Bożym Słowie jest odpowiedź, że Jezus dawno temu już odpowiedział na te pytania. Ewangelia Jana, 16 rozdział, werset 33. Będziemy jeszcze czytać z tego 16 rozdziału, ale najpierw 33 werset. Jest tam napisane tak, Pan Jezus mówi, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Ale to tak ciężko, Panie. Ale to tak ciężko, bo nie mamy cierpliwości. Jeszcze z tego 16 rozdziału chciałbym, żebyśmy przeczytali od 16 wersetu do 22. 16 rozdział Ewangelii Jana, od 16 do 22. Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie. I znowu krótki czas, a ujrzycie mnie, bo idę do Ojca. Mówili wtedy niektórzy z uczniów Jego między sobą, cóż to znaczy, co mówi do nas, jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie, i znowu krótki czas, a ujrzycie mnie, i to, bo idę do Ojca. Mówili więc, cóż to znaczy, co mówi, jeszcze tylko krótki czas, nie wiemy, co mówi. Poznał Jezus, że Go chcieli zapytać i rzekł im, pytacie się nawzajem o to, co powiedziałem, jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie, i znowu krótki czas, a ujrzycie mnie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wypłakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina, lecz gdy porodzi dzieciątko, to już nie pamięta o udręce gwoli radości, że się człowiek na świat urodził. I wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. Jezus odpowiedział na moje i na twoje pytanie. On powiedział, na tym świecie będziecie przeżywać trudny czas. Na tym świecie będziecie przeżywać trudności i kłopoty. To nie będzie sielanka. To nie będzie bajkowy świat. To będzie życie, w którym będziecie przeżywać trudności i ucisk. To są słowa Jezusa, kochani. Ale to tylko chwila. To tylko krótki czas. Tak, będzie tak, że ten świat będzie się wysenił, a wy będziecie płakać. Ale ten płacz w smutek i smutek zamieni się w radość. Ten płacz i smutek zamieni się w radość i nikt już tej radości wam nie odbierze. Amen? Halleluja. Jak długo jeszcze? Jak długo jeszcze, Panie? Jezus ma odpowiedź dla mnie i dla Ciebie. Jedna pieśń mówi, Jezus jest odpowiedzią na wszystkie pytania, bo On jest drogą. Jezus jest odpowiedzią na wszystkie pytania. Jezus ją dziś kieruje, tą swoją odpowiedź do każdego z nas, a ona brzmi, ufajcie. 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 Nie traćcie nadziei. Nie traćcie cierpliwości. Bo wszystko jest w moich rękach. Bo ja spełnię dane obietnice. One się wypełnią. We właściwym czasie, kochani. Mamy obietnice, które są zawarte w Bożym Słowie. I one są tak i amen. Boże Słowo jest prawdą. Bóg je wypełni. Może w Twoim przypadku będzie to dziś. Dziś wieczorem. Może jutro. A może za rok. Ale jeżeli ufasz Panu, to On to spełni. Jest tylko jeden warunek. Jest tylko jeden warunek, kochani. Jaki to jest warunek? Ta sama Ewangelia Jana, 15 rozdział, werset 7. Jan 15:7. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, wtedy proście o cokolwiek byście chcieli. A to się stanie. A to się stanie. Trwanie w Panu to jest właśnie ufność. Trwanie w Panu to jest właśnie nie tracenie cierpliwości. Trwanie w Panu to jest wiara. Jak powiedziałem, może Ci to Pan dać dziś, może jutro, ale jedno jest pewne, On nigdy nie zawodzi. Pewna matka modliła się o nawrócenie swojego syna. Modliła się codziennie, modliła się przez całe życie i syn się nie nawracał. Ale ona się nie zniechęcała i w końcu zmarła, odeszła do Pana. I wiecie, co się stało? Jej syn nawrócił się na jej pogrzebie. Jej syn przyjął Jezusa Chrystusa do swojego życia na jej pogrzebie. Wysłuchana modlitwa. Ale gdyby machnęła ręką, gdyby powiedziała, a nie mam cierpliwości ani do tego syna, ani do Ciebie, Boże. Nie wiadomo, co by się stało. Może, żeby się coś wydarzyło w Twoim życiu, żeby przyszła odpowiedź. Umrzeć musi Twoje ja. Może umrzeć muszą jakieś uprzedzenia, urazy, jakaś gorycz, którą nosisz w sercu. Może pogrzebane muszą być jakieś zranienia, aby Twój duch uniósł się wysoko. Abyś został czy została uwolniona. Uwolniony do chwały, do uwielbienia Boga. A wtedy objawi się Boża moc w Twoim życiu. Dokona Bóg cudu w Twoim życiu. I doznasz pełni radości. Tylko trwajmy w Jezusie, kochani. Tylko trwajmy w Nim. Tak jak mówi nam Boże Słowo. Zanurzajmy się w Jego Słowie. Prośmy z wiarą, a odpowiedź nadejdzie. Amen? A odpowiedź nadejdzie. Chciałbym wam, kochani, opowiedzieć prawdziwą historię. W zasadzie ją przeczytać, bo będzie takie wierniejsze. Historię, która wydarzyła się w Kongo, w Afryce. Pracowała tam angielska misjonarka, która była jednocześnie lekarką. Z Bożego powołania tam właśnie w Kongo służyła. Posłuchajcie tej opowieści. Pewnej nocy pomagałam odbierać poród. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, ale mimo to matka zmarła, zostawiając nas z malusieńkim wcześniaczkiem i płaczącą 2-letnią córeczką. Mieliśmy trudności z utrzymaniem noworodka przy życiu. Brakowało nam inkubatora, prądu, a nawet odżywek dla dzieci. Pomimo faktu, że mieszkaliśmy na równiku, noce bywały często chłodne i wieczne. Jedna z młodszych położnych przyniosła pudełko, w które wkładaliśmy dzieci i watę, żeby je owinąć. Inna poszła dołożyć do ognia i napełnić termofor. Chwilę później wróciła zrozpaczona, mówiąc, że przy napełnianiu termofor pękł. Guma bardzo łatwo butwieje w klimacie tropikalnym. To był nasz ostatni, wykrzyknęła. O ile na zachodzie nie powinno się płakać nad rozlanym mlekiem, tak w środkowej Afryce bardziej pasowałoby powiedzieć nad pękniętym termoforem. Ale na drzewie przecież nie rosną, a i na aptekę za rogiem nie ma co liczyć. No trudno, powiedziałam. Połóż dziecko jak najbliżej ognia, śpi między nim a drzwiami, żeby ochronić je przed przeciągami. Twoim zadaniem jest zapewnić mu ciepło. Następnego dnia, około południa, jak zwykle o tej porze, poszłam modlić się z dziećmi z sierocińca. Podsunęłam im kilka tematów do modlitwy i opowiedziałam o nowonarodzonym dziecku. Wyjaśniłam nasz problem z utrzymaniem wystarczająco wysokiej temperatury, wspominając też o termoforze. Maluch mógłby umrzeć, jeśli by się przeziębił. Powiedziałam też o 2-letniej siostrzyczce, która płacze, bo umarła jej mama. Podczas modlitwy 10-letnia Ruth modliła się w typowy dla naszej afrykańskich dzieci szczery i prosty sposób. Proszę Cię, Boże, ześlij nam termofor. Jutro będzie za późno, bo dziecko umrze. Więc proszę Cię, ześlij nam go dziś po południu. Zuchwałość tej modlitwy sprawiła, że wykrzyknęłam w duchu, lecz dziewczynka kontynuowała. I skoro jesteś już przy tym, mógłbyś proszę zesłać lalkę dla tej małej dziewczynki, żeby wiedziała, że naprawdę ją kochasz. Jak to często bywa, podczas dziecięcych modlitw czułam się niezręcznie. Czy mogłam szczerze powiedzieć amen? Po prostu nie wierzyłam, że Bóg zrobiłby coś takiego. Oczywiście wiem, że On jest wszechmogący. Biblia tak uczy, ale wydawało mi się, że są pewne granice. Jedyny sposób, w jaki Bóg mógłby odpowiedzieć na tę modlitwę, to przysłanie paczki z mojej ojczyzny. Będąc w Afryce od prawie 4 lat, jeszcze nigdy, przenigdy nie dostałam żadnej paczki z domu. W każdym razie, jeśli już miałabym dostać jakąś, kto włożyłby do niej termofor? Byłam przecież na równiku. Po południu, kiedy uczyłam w szkółce pielęgniarskiej, dostałam wiadomość, że przed moim domem widziano samochód. Zanim tam dotarłam, auta już nie było, ale za to na werandzie leżała duża, prawie 10-kilogramowa paczka. Łzy mi się cisnęły do oczu. Sama nie byłam w stanie otworzyć przesyłki, więc posłałam po dzieci z sierocińca. Razem zdjęliśmy sznurek, ostrożnie rozwiązując każdy węzeł. Odwinęliśmy papier, tak żeby się zbytnio nie porozrywał. Podekscytowanie wciąż wzrastało. Jakieś 30-40 par oczu skupiło się na tym jednym kartonie. Na wierzchu leżały kolorowe, dziergane sweterki. Oczy dzieci aż się zaświeciły, gdy je rozdawałam. Pod swetrami leżały opakowania, gazy dla cierpiących na trąd. Pod gazą było pudełko z mieszanką bakali. To mniej więcej jak kilka bułek na parę dni. Potem, gdy włożyłam ręce do paczki, poczułam. Czy to możliwe? Chwyciłam mocno i wyciągnęłam. Tak, nowiutki termofor. Rozpłakałam się. Przecież nie prosiłam Boga o termofor, bo nie wierzyłam, że mógłby go przysłać. Ruth stała na przodzie dzieci. Przybliżyła się, krzycząc, skoro Bóg przysłał termofor, musiał przysłać też lalkę. Szperając po dnie pudełka, w końcu wyciągnęła małą, ślicznie ubraną laleczkę. Oczy dziewczynki zabłysły. Ona nigdy nie wątpiła. Patrząc na mnie, zapytała, mogę iść z tobą, mamusiu, i dać lalkę dziewczynce, żeby wiedziała, że Jezus naprawdę ją kocha? Ta paczka, jak się później okazało, była w drodze od 5 miesięcy. Wysłała ją moja klasa ze szkółki niedzielnej. Prowadzący tę klasę posłuchał boskich podpowiedzi o wysłaniu termofora na równik. A jedna z dziewczynek dołożyła lalkę dla afrykańskiego dziecka. 5 miesięcy wcześniej, kochani, w odpowiedzi na pełną wiary modlitwę 10-latki. 5 miesięcy wcześniej, aby paczka dotarła akurat tego popołudnia. W życiu duchowym człowieka, kochani, w relacji człowiek-Bóg, najważniejsze jest dziecięce zaufanie. A to zaufanie tak z takim trudem nam przychodzi, kochani. Ktoś powiedział, dziecięca ufność jest wzorem dorosłej wiary. Dziecięca ufność jest wzorem dorosłej wiary. Śpiewaliśmy dzisiaj pieśń, że zanim ja powiem słowo, to Ty, Panie, znasz już całe zdanie. Na innym miejscu Boże Słowo nam mówi, zanim zawołają, ja odpowiem. Zanim zawołają, ja odpowiem. Często ta odpowiedź idzie długo, kochani. Często tracimy cierpliwość. Często w tej relacji człowiek-Bóg pytamy, jak długo jeszcze. Ale Bóg się nie spóźnia. Ta odpowiedź zawsze przychodzi we właściwym czasie. Dziecięca ufność. Pamiętajmy, kochani, o tym. Dziecięca ufność jest wzorem dorosłej wiary. Taka wiara, kochani, taka wiara zna odpowiedź na pytanie, jak długo jeszcze. Taka wiara zna odpowiedź na pytanie, jak długo jeszcze. Amen? Halleluja. Zostało nam jeszcze rozpatrzenie tego pytania w kontekście relacji Bóg-człowiek. Wiecie, drodzy, chcę wam powiedzieć, że Bóg też je zadaje. Że Bóg też zadaje to pytanie. Czy wiedzieliście o tym? Bóg pyta Mojżesza, 2 Mojżeszowa, 16 rozdział, 28 werset. Jak długo będziecie się wzbraniali przestrzegać moich przykazań i moich praw? Jak długo będziecie się wzbraniali przestrzegać moich przykazań i moich praw? A w 4 Mojżeszowej, 14 rozdział, 11 werset, czytamy, wtedy rzekł Pan do Mojżesza, jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć, mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem? Jak długo, pyta Bóg, jak długo będziecie szemrać? Czytamy na innym miejscu pytanie Boga. A w Ewangelii Mateusza, 17 rozdział, 17 werset, Jezus pyta w zasadzie sam siebie. O rodzie bez wiary i przewrotny, jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił. Tym, czego nie mógł znieść nasz Pan Jezus Chrystus, była niewiara. Był brak akceptacji Jego nauki. Był brak odpowiedzi na Jego miłość, na Jego działanie. Dokąd będę was znosił? Wiecie, nie chciałbym już dzisiaj rozwijać tego wątku, bo wszyscy wiemy sami, jak wiele razy w naszym życiu być może prowokujemy Boga do zadania tego pytania. A Bóg wtedy mówi, ile jeszcze błogosławieństw, ile cudów w swoim życiu musi doświadczyć ten Boguś, żeby w końcu nauczył się mi zaufać. Jak długo można się uczyć prostej prawdy, prostych moich zasad, prostych moich praw? Przecież powiedziałem, szukajcie, a znajdziecie. Przecież powiedziałem, kołaczcie, a otworzą wam. Przecież powiedziałem, proście, a będzie wam dane. Bóg pyta, jak długo? Jak długo będziesz się uczył? Piotrze, Andrzeju, Mario, jak długo to będzie trwało? To życie, które w zasadzie jest życiem z Bogiem. Ale tak często brakuje efektów oddziaływania Bożego w naszym życiu, w moim życiu, w życiu każdego z nas. Pomimo tych wielu błogosławieństw, pomimo autentycznych cudów, które być może wydarzają się, które na pewno mają miejsce w życiu każdego z nas. Często jesteśmy jak ten naród izraelski. Idziemy, widzimy jedno błogosławieństwo, ale za chwilę, za dwa dni, za trzy dni, za tydzień zapominamy, że Pan nas przeprowadził, że nam dopomógł, że okazał swoją moc. I znowu mamy problem. Ktoś powiedział, nie mów swojemu Bogu o tym, jak wielki masz problem. Powiedz swojemu problemowi, jak wielkiego masz Boga. Nie mów swojemu Bogu o tym, jak wielki masz problem. Powiedz swojemu problemowi, jak wielkiego masz Boga. Amen. I Bóg nas dzisiaj chce o tym przekonać. Nie zadawajmy pytań, jak długo, żeby Bóg nie musiał nam odpowiadać tym samym pytaniem. Jak długo ty nie nauczysz się położyć pełną ufność we mnie? Nie pobudzajmy, kochani, do gniewu Boga. Nie poddawajmy wątpliwość Jego wiarygodności. Nie ograniczajmy Jego wszechmocy. Bądźmy ludźmi wiary, kochani. Ale Bogu zależy na tym, żebyśmy byli tymi ludźmi wiary każdego dnia. Nie tylko w niedzielę. Żebyśmy nie byli tylko niedzielnymi chrześcijanami. Ale takimi, którzy w doświadczeniach, w próbach, w uciskach, w tym wszystkim, co daje nam tutaj to życie, pamiętając o słowach Jezusa, że na świecie ucisk będziecie, byśmy w tym wszystkim mogli budować swoją ufność, swoją wiarę, swoje zaufanie do Boga. I niech to będzie, kochani, ta dziecięca wiara. To dziecięce zaufanie, które jest wzorem tej dorosłej wiary. Uczmy się tego. Pan Jezus nieprzypadkowo postawił przed uczniami dziecko i powiedział: jeśli się nie staniecie jak to małe dziecko, nie wejdziecie do Bożego Królestwa. Bo napotkacie na przeszkody w swoim własnym umyśle, w swoim starym życiu, w swojej starej naturze, w tym wszystkim, co odprowadza was od zaufania, od wiary w moją wszechmoc. Bo będziecie próbować brać sprawy w swoje ręce. Bo będziecie mówić: to trwa za długo. Już nie mam cierpliwości. Uczmy się, kochani, ciąż na nowo, ale róbmy postępy w tej nauce. Uczmy się. Bóg nam będzie zsyłał kolejne problemy, kolejne być może szczeble, które będą nas jakby inspirować do zaufania wiarą w Bożą Wszechmoc. Ale On chce być z nami. On chce nam pokazywać swoje bogactwo, swoje łaski. To jest to, czym chciałem się dzisiaj z wami podzielić, kochani. Wierzę, że Pan kładzie to na serce każdego z was. Bo On chce nam błogosławić. Chce, aby nasze życie było radosnym życiem, błogosławionym życiem. Ale nie z tego powodu, że będę jeździł Mercedesem. Nie z tego powodu, że na moim koncie będzie taka suma, że nie będę się musiał niczym martwić. Nie. On chce ubłogosławić mnie i ciebie w zaufaniu Jego świętemu imieniu. On chce ubłogosławić mnie i ciebie w tej dziecięcej wierze. Uczmy się tego, kochani. Wierzę, że i mnie jeszcze wiele brakuje. Ale Bóg ma cierpliwość. On się nie zniechęci. On zadawał często to pytanie, pytając Mojżesza, kiedy naród izraelski wędrował przez pustynię, ale wypełnił swoją obietnicę. Pokazał im tą ziemię obiecaną. I ci, którzy ufali, ci, którzy zaufali, weszli do ziemi obiecanej. Wierzę, że Pan każdego z nas chce błogosławić. I z tym chcę was zostawić, kochani. Tymi słowami ufności i wiary w moc naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.